Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Łukasz Zalewski program realizuje. Razem z nami w studiu ksiądz Robert Staszuk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I proszę Państwa, wracamy do biblijnych mężczyzn. Przyglądamy się im, żeby odnaleźć pewne cechy, które warto by było poszukać również w dzisiejszych mężczyznach. Warto by było może odkryć, może panowie spojrzą na siebie i odnajdą też takie cechy, które posiadali biblijni mężczyźni. W dzisiejszych czasach mimo wszystko jest to możliwe, bo to, że ktoś żył tyle lat temu, nie oznacza, że był całkiem inny od nas, a to będziemy dzisiaj Państwu udowadniać. Mam nadzieję, że dzisiaj będą Państwo chcieli zobaczyć postać Dawida, popatrzeć na niego i dzisiaj no pewnie nie jeden mężczyzna będzie w sobie szukać, mam nadzieję taką, cech króla. My tak często mówimy do mężczyzn, królu mój, ale my mówimy to zazwyczaj tak z przekorą, ale dzisiaj o tych królewskich cechach, o tych takich bardzo pozytywnych królewskich cechach będziemy mówić. Zapraszamy serdecznie do pozostania z nami. O Dawidzie najpierw piosenka. Proszę Państwa, o Dawidzie dzisiaj chcemy mówić, przyglądając się jego historii, odnajdywać cechy, które mogą rozwijać w sobie mężczyźni. I każdy mężczyźnie zna, gdzie chcemy udowodnić, może mieć królewskie cechy, królewskie podejście do życia. No nie jeden pan czuje się królem w swoim domu, ale czy o takie królowanie chodzi, to będziemy się dzisiaj zastanawiać. To przyglądamy się na historii Dawida na początek.
Proszę Państwa, Dawid to postać bardzo bogata, bardzo złożona. wieloaspektowa, bardzo ciekawa też. Możemy zauważyć w nim wojownika i to jest największy wojownik w historii Izraela. Możemy też zobaczyć w nim króla i zarazem to jest największy król Izraela. Lud jest w niego wpatrzony. Jest to również wojownik, król, ale także pieśniarz i poeta. Także dusza mężczyzny bardzo bogata. Jest również kochanek. Więc Dawid łączy w sobie wszystkie archetypy mężczyzny, że tak powiem. I czuje się, że jednocześnie potrafi i walczyć, i zarazem kochać. Potrafi być twardy, stanowczy, zdecydowany, konkretny, ale też umie grać na cytrze i śpiewać. Czyli łączy w sobie pozornie sprzeczne cechy, cnoty, postawy. To rodzi takie ciekawe w nim napięcie, które też, myślę, że wiele osób inspiruje w poezji, w sztuce, w malarstwie, a zarazem też i pociąga ta postać. No właśnie dlatego, że jest tak złożona, tak ciekawa. Jest tam walka i miłość. Możemy się od Dawida dużo uczyć i zarazem jak łączyć w sobie wiele tych cech pozornie przeciwstawnych. Zauważmy najpierw, że Dawid nie jest tylko kochankiem, ale też przyjacielem. Ta przyjaźń z Jonatanem, synem króla Saula, który był jego wielkim wrogiem, opisana jest w Biblii w sposób bardzo poruszający. I zauważmy też, że to, co było między Dawidem a Jonatanem jako przyjaźń, to nie jest coś, co byłoby powierzchowne, albo błahe, albo byle jakie. To nie jest jakieś koleżeństwo, tylko przyjaźń między wojownikami, mężczyznami, którzy nie boją się ginąć, nie boją się umierać, są odważni, którzy walczą za naród, ojczyznę, a zarazem też potrafią budować przyjaźń, miłość przyjaźń, tak by to też można byłoby chyba nazwać. Jest to przyjaźń głęboka, przyjaźń emocjonalna. A więc Dawid, gdyby tak trochę reasumując te różne cechy jego osoby, jest jakby wszystkim. Jest wojownikiem, jest kochankiem, jest przyjacielem, jest poetą, jest pieśniarzem. I teraz jak połączyć te wszystkie cechy Dawida w taką jedną, zwartą całość? Warto byłoby najpierw przyjrzeć się jego historii. Być może ktoś z Państwa nie zna historii Dawida, jego życia i tutaj na pewno trzeba byłoby kilka słów powiedzieć, żeby lepiej przybliżyć tę postać. Otóż o niej mówi Biblia, o tej postaci Dawida, najpierw w ten sposób. Samuel namaścił Saula na króla. Natomiast Saul niestety nie był posłuszny Bogu. Dlatego też Bóg go odrzucił. I polecił Samuelowi Bóg, żeby poszedł do Jessego Betlejemity. I tam też Bóg miał mu powiedzieć, kogo on ma namaścić na króla zamiast Saula. Okazało się, że namaszczony miał zostać najmłodszy syn. I to namaszczenie odbyło się w tajemnicy. Kiedy Duch Pański opuścił Saula, to ten wpadł w wielką depresję. Jak mówi Pismo Święte, oto dręczy cię duch zły. I jego słudzy poradzili mu, żeby poszukał człowieka, który umie grać na cytrze. Człowiek ten miał swą grą wypędzić złego ducha Saula. W ten sposób Dawid też przyszedł na służbę do Saula. I Saul go polubił, ponieważ umiał grać na cytrze. Ale żeby to było tylko tak. Bo za każdym razem, kiedy zły duch opanowywał Saula, Dawid zaczynał grać mu na cytrze. Jak mówi Pismo Święte, wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego. To taki pierwszy epizod, pięknie brzmiący, ładna historia, przyjemna, bezpieczna. Natomiast, kiedy Izraelici walczyli przeciwko Filistynom, to ich najpotężniejszy wojownik, Goliat, zażądał, żeby któryś z Izraelitów się z nim zmierzył. Oczywiście nikt z nich nie miał takiej odwagi, żeby walczyć z Goliatem. Wtedy wystąpił młody Dawid, wziął swój kij, znalazł 5 gładkich kamieni, włożył je do swojej torby pasterskiej, a Goliat wręcz poczuł się ośmieszony tym, że ten młody chłopiec staje do walki z nim i mówi w ten sposób, czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? A znowu Dawid rzucił kamieniem, który trafił Goliata w czoło. Goliat padł na ziemię jak kłoda, a wtedy Dawid odciął mu głowę jego własnym mieczem. Ten fakt, że tak młody, nieuzbrojony mężczyzna pokonał doświadczonego wojownika, ludzi przez wieki wręcz fascynował. Nie tylko tamtych mężczyzn, wojowników, ale przez wieki do dzisiaj, jako przykład odwagi, bohaterstwa silnego mężczyzny. Co jest ciekawe w tym wydarzeniu? Otóż zaufanie Bogu. Dawid tak naprawdę ufa Bogu i to zaufanie Bogu jest przeciwstawione zaufaniu we własne siły. Ta ufność w Bożą pomoc jak najbardziej Dawida wzmacnia. W jaki sposób? Że Dawid też zaczyna ufać we własne siły. Ufając Bogu, zaczyna ufać sobie. Dzięki temu Dawid odważył się bez broni wyjść naprzeciw uzbrojonego po zęby wojownika. I ten, kto ma oparcie w Bogu, nie potrzebuje być opancerzony. Ten, kto ma oparcie w Bogu, może bez broni wystąpić przeciwko komuś, kto z niego drwi, albo też przeciwko niemu walczy. Nie boi się, bo ufa Bogu. Mi się o tym oczywiście łatwo mówi. Jest to na pewno walka, budowanie poprzez modlitwę i zaufanie i więź do Boga relacji, ale zarazem też ta więź duchowa i miłość do Boga owocuje też naszymi odważnymi decyzjami, postawami. Bo gdyby tylko człowiek miał ufać sobie, swoim siłom, to myślę, że często mógłby się przekonać, że jest słaby i kruchy. No i teraz, co to powoduje, cała ta sytuacja? Otóż Dawid jest witany jako bohater. Cały Izrael uwielbia Dawida. Wręcz go kocha. Wynosi nad stan. Ale to jest tylko sługa, który gra. Jakiś zwykły żołnierz Saula. Natomiast tutaj okazuje się, że jest nazywany bohaterem. I Saul staje w tym momencie do walki z Dawidem. Rodzi się w jego sercu ogromna zazdrość. Do tego stopnia, że nawet chce go zabić. Czyli jak musiał Saul szybko wejść w jakąś postawę zła, silnej zazdrości, skoro decyduje się, żeby zgładzić Dawida. Natomiast Dawid zaprzyjaźnia się z jego synem Jonatanem. Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie. Tak mówi nam Pismo Święte, Księga Saula, pierwsza. Pomaga Dawidowi, kiedy ojciec go prześladuje. Dawid znowu ucieka przed Saulem. Dwa razy miał możliwość zabicia Saula i za każdym razem go oszczędził. I w końcu Saul i Jonatan padają w walce przeciwko Filistynom. Dawid znowu śpiewa wzruszającą pieśń. Jest to pieśń żałobna, który opłakuje śmierć swego wroga Saula. Na przykład tak pisze. Opłaczcie nad Saulem, córki izraelskie. On was ubierał w prześliczne szkarłaty. Pięknie też opisuje swoją przyjaźń z Jonatanem. Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem twą miłość, niżeli miłość kobiet. Dawid jest wojownikiem, ale nie jest takim twardym człowiekiem. Jest to człowiek z krwi i kości, który też kocha, który czuje, przeżywa. Dawid walczy o życie. Jest też do przyjaźni zdolny. Jego przyjaźń z Jonatanem pokazuje, ile w nim uczucia i miłości. I kocha nie tylko swoje dwie żony, Abigail i Achinoam, i kochankę Batrzebę, ale także mężczyznę Jonatana. I ta przyjaźń jest pewnym też takim wzorem męskich relacji, przyjaźni męskich. Mężczyźni tutaj mogą brać z nich przykład, jak budować przyjaźń męską. Często dzisiaj tej przyjaźni męskiej jest brak, albo wręcz ona jest w jakiś sposób wynaturzona, tak to może określę, może zbyt mocno. Ktoś, kto słucha tych słów, może poczuć się w jakiś sposób urażony. Mam na myśli przed homoseksualizm. I niektórzy myślą sobie, że właśnie przykład przyjaźni Jonatana i Dawida to jest przykład właśnie takiej miłości homoseksualnej, co jest absolutną nieprawdą, bo w tych tekstach Pisma Świętego nie ma mowy o takiej miłości mężczyzn do mężczyzn, jest mowa o przyjaźni męskiej, dwóch wojowników. I teraz jako król Dawid początkowo odnosił tylko same sukcesy. Mimo tych różnych trudności, zachowań Saula, mimo śmierci króla Saula czy Jonatana, ma same sukcesy. Udało mu się zjednoczyć naród, obronić go przed wrogami. Wobec też rodziny Saula okazuje się łaskawy. A więc wydaje się, że Dawid jest doskonałym królem. Jest jakby nieskazitelny. Także ma swoje ciemne strony. Jednak. Jak każdy po prostu człowiek. Nie ma takiej osoby,
nie
która
taki
by...
Nie ideał.
Oczywiście, że tak. Uważa na przykład, że król może sobie na wszystko pozwolić. A to mu się szybko mści. Taka postawa i taka dewiza życia. Mogę wszystko, bo jestem królem. Wszystko mi wychodzi i wszystko mi wolno. I kiedy z dachu swego pałacu zobaczył kąpiącą się piękną kobietę, zapragnął jej. I co było później, to za chwilę o tym powiemy.
Como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés. A tus pies, yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada, yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada.
Proszę Państwa, wracamy do Dawida. No i co z tą panią, z tą, którą dostrzega?
No właśnie, dostrzegł piękną kobietę.
Znowu kolejny mężczyzna, którego gubi kobieta.
Mhm. Widzi z dachu pałacu piękną kobietę, która się kąpie. No i jej zapragnął, jak to mężczyzna, a więc po nią posłał. Znowu się przespał, a kobieta zaszła w ciążę. No taka prosta... Niemal oczywista historia, że tak
taka
powiem.
Życiowa dzisiaj.
Nie chcę jej banalizować, ale to no tak chwilami po prostu bywa. Wtedy Dawid pomyślał sobie, że no cóż, prawda nie może wyjść na jaw, więc polecił przewołać z pola walki jej męża, Uriasza Chetytę. Chciał, żeby Uriasz spał ze swoją żoną, żeby można było zatuszować ojcostwo dziecka, ale Uriasz odmówił. Wówczas Dawid napisał do dowodzącego wojskami Joaba, żeby postawił po prostu Uriasza w pierwszym szeregu i zostawił go tam bez osłony, gdy tylko walka stanie się zażarta. A więc posyła Uriasza na pewną śmierć. I teraz, co dzieje się dalej z życiem Dawida? Otóż Bóg posyła do Dawida Natana, proroka, który po prostu wytyka mu jego postępek. Jest on oczywiście bardzo zły, bardzo grzeszny. On to wszystko tak zatuszował, Dawid, że tego nie było widać, nikt o tym za bardzo nie wiedział. W formie pewnej przypowieści Natan pokazuje Dawidowi, że postąpił jak bogacz, który biednemu zabrał owieczkę i obwieścił mu, że będzie za to ukarany. I dziecko, które Dawid będzie miał z żoną Uriasza, umrze, tak mówi mu Natan. Prorok dalej mu obwieszcza, że dotknie go nieszczęście we własnym domu. I o co tu chodzi? Otóż jego syn Absalom zabija swego brata Amnona za to, że ten zgwałcił jego siostrę. I potem powstaje przeciwko swojemu ojcu. Każe się obwołać królem, wskutek czego Dawid musi uciekać z Jerozolimy. Podczas ucieczki przeklina go pewien mężczyzna o imieniu Szimei. Kiedy towarzysze Dawida chcą go zabić, Dawid nie zgadza się na to. Mówi tak: jeżeli on przeklina, to dlatego, że Pan mu powiedział: przeklinaj Dawida. Czyli Dawid, inaczej niż inni królowie, którzy natychmiast zamykają usta krytykom, pozwala siebie przeklinać. Nie wypiera się swoich ciemnych stron, błędów, grzechów. Wie, że nie jest bez kazy. Wie, że nosi na barkach wielką winę. I w pewnym sensie też umie stanąć w prawdzie, ma taką odwagę. Otóż jego syn Absalom wyrusza w pole przeciwko swemu ojcu, żeby go zniszczyć, a ludzie Dawida pobili zbuntowanego syna. Natomiast Dawid rozkazał, żeby go oszczędzono, żeby go nie zabito. Kiedy jednak Absalom zaczepił się włosami o gałęzie i zawisł na dębie, Joab zabił go wbrew poleceniu Dawida. I kiedy Dawid dowiedział się o śmierci syna, głośno go opłakiwał. Dawid powrócił do Jerozolimy jako król. Wyznaczył swojego syna Salomona na następcę tronu. I on w przyszłości zasłynie też w świecie z powodu swojej mądrości. Ale znowu, pod koniec życia, stanie się też zarozumiały i odejdzie od Boga. Natomiast Dawid do końca życia pozostanie królem bojącym się Boga. Na przykład jego ostatnie słowa. Bóg Jakuba przemówił, mówił do mnie, on, skała Izraela. Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni, jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce, bezchmurnego poranka, co uperla po deszczu runi ziemi. Piękne słowo pokazujące wielką miłość Dawida do Boga i ciągłe zaufanie Bogu. Możemy tak trochę tą historię Dawida podsumować, jak jeszcze raz. Widzimy, że jest królem, że jest mężczyzną, który kieruje swoim życiem, samym sobą. Nie pozwala też sobie, żeby ktoś nim kierował i o nim decydował. A zarazem też ten proces uczenia się takiej postawy w jego przypadku, ale pewnie w każdym przypadku, jest bardzo bolesny. Bo najpierw uważa, że jako król może spełnić wszystkie swoje potrzeby. Jeśli pożąda kobiety, to musi ona się zgodzić na jego żądania. Natan, prorok, konfrontuje go z jego niewłaściwym zachowaniem. Dawid nie wypiera się tego, jak robią to niektórzy politycy, lecz przyznaje się do błędu, albo jak inni królowie. Uznaje swoją winę, przeżywa żałobę po swoim synu, który musiał umrzeć. Kiedy jednak Absalom umiera, Dawid myje się i ubiera w nowe szaty. Godzi się na to, czego Bóg od niego oczekuje. I ten, kto podejmuje taką walkę życia, bierze odpowiedzialność za innych, doświadcza także swoich ograniczeń. Stąd też i spotka się ze swoim brakiem umiaru, ale też i zacznie siebie na przykład przeceniać. I będzie musiał za to zapłacić. I Dawid nie tylko płynie na fali pewnego sukcesu, też musi uciekać przed własnym synem. Musi patrzeć na to, jak jego synowie walczą przeciwko sobie. Ze wszystkim, co się dzieje, Dawid zawsze, i to jest ciekawe, a zarazem ważne, zwraca się do Boga. Pyta go o radę, prosi o pomoc. Ale też i do proroków się zwraca o pomoc, do kapłanów, nie tylko do polityków. Można powiedzieć na przykład, że szuka rady po stronie duchowej. Zawsze idzie do Bożego źródła, do Bożego Ducha, żeby pić z mądrości Bożej. On wie, że oparcie się na własnym rozumie nie wystarczy, że kierować się tylko własnym rozumem i rządy sprawować nad narodem to za mało. Potrzeba mu źródła, żeby naprawdę był odpowiedzialny za świat, a więc jest to Bóg i mądrość Boża. Są to piękne rzeczy, też trudne i bolesne jako proces rozwoju i wzrastania. Natomiast warto byłoby też powiedzieć, jakie są takie ciemne strony takiego świętego króla, który doprowadził kraj do rozkwitu, a zarazem może być jakąś formą tyranii. Jego postawa może być też zła, a wręcz niszcząca. I o tym sobie za chwilę powiemy.
Droga jak do gwiazd. Nie boję się nocy, nigdy samotny w myślach ciebie mam. Noc to co, że idą spać. Szczęśliwe dzielnice na pustokolicach niosę cię do dnia. I to nic, że gdzieś daleko tam ty jesteś, a tu ja. Póki powtarzam po tobie, to sobie. Wszystko dobrze, kiedy jesteś mi. Wszystko dobrze, kiedy możesz być przy mnie. Przy mnie. Wszystko dobrze, kiedy jesteś mi. Wszystko dobrze, kiedy możesz być przy mnie. Przy mnie. Do gwiazd. W przystankach i bramach ta noc tak pijana obrazem ciebie jak ty na prześcieradłach tam. Zupełnie jak przy mnie mówisz me imię i niesiesz je do dnia. I to nic, że gdzieś daleko tam ty jesteś, a tu ja. Powtarzasz to po mnie, to sobie. Wszystko dobrze, kiedy jesteś mi. Wszystko dobrze, kiedy możesz być przy mnie. Przy mnie. Wszystko dobrze, kiedy jesteś mi. Wszystko dobrze, kiedy możesz być przy mnie. Przy mnie. Dopóki kiedy jesteś mi. Wszystko dobrze, kiedy możesz być przy mnie. Przy mnie.
Świat ludzkich uczuć.
No i tak, patrząc na Dawida, wydawałoby się, że wszystko się w jego życiu obraca trochę przeciwko niemu z jednej strony, z drugiej strony no prowadzi też ten swój lud, staje się przywódcą No i tutaj ksiądz mówi o tym, że to nie do końca...
Jest takie proste i łatwe.
Tak, i nie do końca inspiruje Dawida do wyciągania pozytywnych
tak,
rzeczy z
są
niego.
Sukcesy, a zarazem są porażki. Są zwycięstwa, a zarazem są tragedie. No bo tak, tu niby jednoczy naród, a zarazem traci rodzinę. Tu staje się wielki, a tu nagle okazuje się, że syn chce go zabić. Więc to nie są takie proste, łatwe rzeczy być królem. A więc taką pewną formę władzy nad narodem sprawować. Bo chwilami w najmniej oczekiwanym momencie okaże się, że najbliżsi mogą zawieść. Też tak może być. Ale też i ta postawa króla jako archetyp, który jest w mężczyźnie i myślę, że nie tylko, też i w kobiecie, ale tu mówimy bardziej o mężczyźnie, o Dawidzie, czy o każdym mężczyźnie, to też niesie z sobą pewne ciemne strony, pewne formy niebezpieczeństw, na które warto uwagę zwrócić, żeby uczyć się być królem w takim właściwym tego słowa znaczeniu, wiedząc, do czego może doprowadzić ta postawa bycia królem jako forma destrukcji i zła. A więc mówiąc o tych ciemnych stronach, to może być nie król, tylko tyran. Tyran to znaczy taki, który chce panować nad innymi, żeby zwiększyć swoje poczucie wartości. Czyli wtedy on musi umniejszać innych, żeby uwierzyć w swoją wielkość. Musi być gwiazdą, która świeci, a wszyscy u jego nóg. Czyny takiego tyrana są naznaczone taką taktyką umniejszania, jakąś formą przymusu, manipulacją, jakąś małostkowością, albo nawet wręcz paranoją. I w kraju rządzonym przez tyrana poddani próbują się osłonić, zamiast podejmować ryzyko, bo się go boją. On krzywdzi, on rani, on wydaje wyroki, on zabija, on manipuluje. I zamiast kreatywności, zamiast twórczości panuje w takim narodzie rygor i porządek, dyscyplina i lęk. I tak naprawdę w takim państwie życie umiera. Taki archetyp króla stanowi dla mężczyzny wielką pokusę. Mam władzę, jestem silny, nikt mi się nie postawi, wszyscy mnie słuchają, jestem wielki. Inną pokusą jest takie uciekanie się od wszelkiej odpowiedzialności. Bycie królem to na przykład właśnie taka postawa i pozostanie takim wiecznym chłopcem. Otóż mówi się też o takim kompleksie Piotrusia Pana. Pan, słowo pan, był jako imię, jako tytuł, był synem greckiego boga Hermesa. Tutaj z mitologii możemy też dużo się nauczyć, tej mądrości ludu. Jest to obraz chłopca, który nigdy nie będzie dorosły. Pan żyje w morzu możliwości i nie jest gotowy do tego, żeby się zaangażować w cokolwiek, ponieważ nie chce stracić następnej możliwości. Na przykład Patrick Arnold uważa, że czarujący, pociągający, powierzchowny, taki stylizowany na młodzieżowca, Piotruś Pan dobrze się dzisiaj po prostu sprzedaje w kulturze masowej. Możemy przyjrzeć się choćby wystawom sklepowym, a później otoczeniu, to możemy zobaczyć nieprawdziwych mężczyzn, lecz tych, którzy są zrobieni na takich chłopców. I być może właśnie reklama dzisiejsza pokazuje nam pewien problem, żeby ukazać prawdziwego mężczyznę, a wręcz ona go odrealnia. Tendencja ta nie jest niebezpieczna nie tylko dla samego procesu stawania się mężczyzną, ale wręcz dla całego naszego społeczeństwa, bo wiecznie młodzi chłopcy nie poprowadzą społeczeństwa ku lepszemu. Oni bronią siebie przed wejściem w związki, przed zobowiązaniami, przed nastawieniem głowy. Taki wieczny młodzieniec jest obrazem mężczyzny niewtajemniczonego. Mężczyzny, który być może i osiągnie wiek średni i zorientuje się, że życie przeszło obok niego, natomiast tak naprawdę stwierdzi, że nic dobrego nie osiągnął. Nie stał się nikim wielkim. Został dzieckiem, takim Piotrusiem Panem. To jest taka typowa depresja wieku średniego. I wielu dzisiaj mężczyzn to są chłopcy, którzy nie chcą stać się mężczyznami, bo nie chcą wziąć za swoje życie odpowiedzialności. Chcą się bawić miło, łatwo, wygodnie, przyjemnie, bez żadnych zobowiązań, konsekwencji. Jest takich, myślę, że dzisiaj mężczyzn wielu. Takich reklamowych, stylizowanych na Piotrusia Pana. Wiecznego młodzieńca, chłopca. Niemniej jednak, to takie powiedzmy trudności w byciu królem. Bo też są tutaj niebezpieczeństwa tego archetypu bycia królem, te ciemne strony. Warto byłoby też na nie uwagę zwrócić. I czy przypadkiem ktoś, kto nie ma takiej władzy bycia królem, to przypadkiem czy tej tyranii nie stosuje, albo na przykład nie zwalnia się z odpowiedzialności za własne życie, tylko bawi się, mając władzę. I tak naprawdę nigdy nie dorośnie do bycia mężczyzną i prawdziwym królem, do bycia prawdziwym królem. Dawid natomiast nie od początku był takim dojrzałym, wybaczającym królem. On musiał przejść długą drogę, zmierzyć się z wieloma niebezpieczeństwami, doświadczyć rozczarowań, intryg, też zobaczyć własne słabości, obawy, żeby w końcu stać się człowiekiem łagodnym, miłosiernym i dla siebie, i dla innych. I mimo walk, które on stacza, Dawid jest zdolny do przyjaźni. On okazuje uczucia. Potrafi nazwać, jest ich świadomy, a zarazem też je wyraża. Nie kryje się za pancerzem jakiejś swojej zbroi. Jest takim wojownikiem, który przeżywa żałobę po stracie tych, których kochał. Jest też przyjacielem, który nie wypiera się swojej miłości. Pieśniarzem śpiewającym Bogu o tym, czego doświadczył. On wyraża to, co go porusza. Od młodości gra na cytrze. Swoją muzyką potrafi uzdrowić Saula z depresji. Muzyk i wojownik. To są dla nas dzisiaj dwie sprzeczności. Nie możemy sobie wyobrazić na przykład, że można byłoby je połączyć. Wojownik, bohater, a zarazem muzyk. Czy to jest w ogóle możliwe? Nam się kojarzy muzyk z mężczyzną takim niemęskim, słabym.
Nadwrażliwym.
Albo nadwrażliwym. A tutaj okazuje się, że można. I tylko ten, kto dopuści w sobie do głosu te dwa bieguny, na przykład muzykę i walkę, uczucie i rozum, osiągnie tę dojrzałość, która charakteryzuje króla Dawida na starość. Na razie może tyle, jakaś piosenka, a co dalej, to się za chwilę Państwo dowiecie. She's tried on everything, every little thing inside her closet. And she knows it's getting late, knows that I've been waiting and I'm starving. 'Cause we've been working overtime. She wants to make a night that we'll remember. And I'm staring at the time, thinking it's alright. Put on whatever. But I've been on my best behavior, pacing back and forth. And 10,000 lifetimes later, when she walks through the door, I say, hey, you with the red dress on, I gotta find a way to take it off. I got a lot of love and it's growing strong when I see you with your red dress on. In that red dress. In that red. Finish up your plate, she whispers to me. But I got one thing on my mind as they pour the wine and it consumes me. But I've been on my best behavior, not to cause a scene. But when we finally get home later, it's just you and me. And I say, hey, you with the red dress. Ooh.
Wracamy do Dawida. No i ja myślę, że większość mężczyzn, którzy mają władzę, no władza dzisiaj trochę inna niż ta władza, którą mieli królowie albo mają królowie, to tak na podwórku każdego mężczyzny to po prostu władza w rodzinie, władza w firmie, jeśli sprawują jakieś stanowisko, któremu podlegają inni, jeśli podejmują decyzje, które dotyczą innych, to też jest w jakimś sensie władza. I dzisiaj, kiedy mężczyzna chce dobrze sprawować swoją władzę, to mu się najczęściej wydaje, że nie powinien dopuszczać do siebie w ogóle głosu takiego wrażliwego człowieka. Ze swojego wnętrza nie czerpie, by być lepszym chociażby czy pracodawcą, czy lepszym w życiu swojej rodziny. Niejednokrotnie gdzieś tłumi te swoje cechy wrażliwe, żeby przypadkiem nie wypaść z roli, żeby nie popełnić błędu, bo wtedy wydaje mu się, że straci tę władzę.
Mhm. To jest pewna forma, no właśnie, tyranii, o której mówiliśmy sobie wcześniej. A druga skrajność to właśnie może być taka, że mężczyzna mający władzę ucieka przed odpowiedzialnością.
Taki trochę na początku był Dawid, kiedy tak. Tworzył na przykład różne scenariusze swojego życia.
Załóżmy mężczyznę, który jest ojcem rodziny, to jeśli jest osobą niedojrzałą, jakąś tam pogubioną, tak to może ogólnie określmy, to może być albo takim tyranem, który wykorzystuje władzę i pod wpływem lęku ludzi poniża, podporządkowuje sobie, bo tam jest często lęk, jakaś agresja, złość, albo wręcz wycofuje się z roli ojca, jest nieobecny w rodzinie. Zostawia całą władzę, decyzję, odpowiedzialność na przykład żonie.
Pozornie ją sprawuje, bo niby jest ojcem rodziny.
Na przykład ja, przepraszam bardzo, ja tylko utrzymuję rodzinę, ja zarabiam pieniądze. Ja ciężko pracuję, mnie reszta domu, rodziny, dzieci nie obchodzi. Ja zarabiam pieniądze, ty wychowuj. Są chwilami takie sytuacje, że na przykład potrafią tak mężczyźni postawić sprawę. I czy tam jest rzeczywiście odpowiedzialność za bycie wobec tych dzieci albo za bycie wobec tej żony? Absolutnie
unikanie
nie.
Decyzji.
Tak. Więc władza, którą otrzymują mężczyźni, może być wykorzystana w złym celu. I przykład tych skrajności typu tyran albo Piotruś Pan jest dzisiaj, myślę, że też częsta i bardzo widoczna w postawie mężczyzny, jeśli on jest niedojrzały. A właśnie chodzi o to, żeby stawać się dojrzałym. Brać też przykład z Dawida i popatrzeć na swoje życie, na swoje postawy, zachowania, co jest właściwe, dobra, a co jeszcze jest do ulepszenia, do pracy, do zmiany, może bardziej tak. Ja myślę, że ja bym tak to zobaczył, bo wydaje mi się, też nie można powiedzieć, że jesteśmy dojrzali. Dojrzewamy cały czas, uczymy się cały czas życia, aż do śmierci, tak jak Dawid uczył się życia, aż do starości. Stąd też można o nim mówić, że osiągnął dojrzałość, że potrafił połączyć te różne bieguny przeciwstawne, pozornie przeciwstawne. Tak naprawdę potrzebujemy i wrażliwości, i muzyki, biorąc pod uwagę akurat Dawida, ale zarazem też i odwagi, i męstwa, i używania rozumu, i też pracy z uczuciami, co z nami się dzieje, co przeżywamy, o czym nas informują uczucia, i otwartości na wrażliwość, i zarazem otwartości na przyjaźń, na relacje. To wszystko jest ważne. I zarazem też potrzebna jest odwaga i konkretność. I stanowczość, i łagodność. Też tak można to określić. W tym jest dojrzałość. Ten archetyp króla, który widzimy w Dawidzie, co on jeszcze oznacza w praktyce? Otóż mężczyzna żyje własnym życiem. Nikt inny nie żyje za niego. Żyje w kontakcie i w zgodzie z samym sobą. Taki król jest tym, który stwarza porządek w sobie. Kto nie tylko na przykład porządkuje zewnętrzne królestwo, lecz także swoje wnętrze, swoją duszę. Na przykład Richard Rohr uważa, że najważniejszym zadaniem króla jest zaprowadzenie porządku i pokoju w tej dziedzinie, w której panuje. On mówi tak: ludzie czują się bezpieczni tylko dzięki jego obecności. Ktoś, kto wchodzi do pomieszczenia i daje grupie poczucie bezpieczeństwa, jest królem. Poczucie bezpieczeństwa daje pokój. Na przykład w bajkach, to też jest taki ciekawy obraz, właśnie bajki mogą nas dużo nauczyć. Król jest obrazem człowieka, który ingeruje wszystkie swoje duchowe siły. znaczy może, może złe słowo, może bardziej integruje, łączy, może bardziej tak. Często występują w nich trzej synowie króla, król i trzej synowie, którzy wyruszają w drogę, żeby pomóc choremu ojcu. I to zawsze najmłodszy syn przynosi królowi środek, który jest w stanie go wyleczyć. Trzej synowie symbolizują trzy sfery w człowieku: ducha, duszę i ciało. Powiemy rozum, uczucia i popędy, głowę, serce i brzuch. Obydwaj starsi synowie na swojej drodze często ponoszą porażki, ponieważ nieodpowiednio obchodzą się ze swoimi zwierzętami, które chcą im pomóc. Są w gospodzie, tam trafiają i rozpływają się nad swoją wysoką pozycją, nie starając się wejść na drogę własnego rozwoju. Bo żeby zostać królem, muszę przyjąć wszystko, co we mnie jest i pogodzić się nawet z tym, co we mnie przypomina zwierzę, co niepozorne i co dzikie. Czyli król w końcu oddaje władzę swojemu najmłodszemu synowi i błogosławi go. To także należy do takiej istoty bycia królem, błogosławienie innym. Wielu młodych mężczyzn tęskni za tym, żeby ich pobłogosławił starszy mężczyzna, król, a wręcz, trzeba wprost powiedzieć, ojciec. Synowie chcą, żeby ich ojciec błogosławił. Na przykład dla greckiego filozofa Platona: królem jest nie tylko ten, kto opanował kraj, ale także ten, kto zna ludzkie wzloty i upadki. I to jest ważne. Taki też jest Dawid. On zna życie, bo doświadczył tego życia. Doświadczył właśnie i tych wzlotów, i tych upadków. I w nawiązaniu też do tego znaczenia święty Łukasz, ewangelista, opisywał Jezusa jako króla, który właśnie na krzyżu stał się prawdziwym królem, bo tam doświadczył wszystkich wzlotów i upadków tego świata. Królestwo Jezusa inaczej przedstawia Ewangelia według świętego Jana, bo tam królestwo Jezusa nie jest tego świata. Jest to też inna rzeczywistość, do której świat zewnętrzny nie ma dostępu i nikt nie może go nikomu odebrać. Jezus ma też królewską godność, nad którą żaden człowiek nie ma władzy. I to, co Jezus mówi o sobie, i my możemy też o sobie powiedzieć: królestwo moje nie jest z tego świata. Otóż wielu mężczyznom można byłoby zalecić, by przez pewien czas, bez przerwy, powtarzali sobie to właśnie zdanie i chodzili z nim. Na przykład tak radził ojciec Anselm Green: królestwo twoje nie jest tego świata. On mówi tak: radziłem im, żeby sobie położyli kamień na głowie, który ich zmusi do tego, żeby trzymali się prosto. Następnie mieli powtarzać to zdanie w wielu życiowych sytuacjach, zwłaszcza w doświadczeniu słabości, umniejszania, rozczarowania i zranienia. I wtedy zaczynali odczuwać, że jest w nich coś, czego nie da się zniszczyć. To, co królewskie w nich, pochodzi od Boga, nie z tego świata. I dlatego świat nie ma do tego dostępu i to uwalnia. Przez to zdanie docieram do wewnętrznej przestrzeni we mnie, w której króluje Bóg. Tam ludzka władza nie ma dostępu. Tam głos umniejszający moją wartość nie ma nade mną władzy. Królestwo moje nie jest z tego świata. Ja powiem, że tak szczerze mnie uderzyła ta myśl, bo raczej bym odnosił to zdanie do Jezusa, który mówi o sobie: no tak, królestwo jego nie jest tego świata, ale żeby też do siebie odnieść to zdanie, że moje królestwo i moje królowanie nie jest stąd, tylko właśnie stamtąd, skąd pochodzi Chrystus, to tak na przykład nie myślałem o sobie, że też można byłoby tak to zdanie rozmyślać, nad nim kontemplować i odkrywać jego głębie. Co by z tego mogło na przykład wynikać dla każdego z nas, dla chrześcijanina, katolika? Bo my wszyscy katolicy, my wszyscy chrześcijanie jesteśmy namaszczeni na królów podczas Chrztu Świętego. I tak więc ten archetyp króla, on nierozerwalnie wiąże się też z chrześcijaństwem i z byciem chrześcijaninem. Bo bycie królem oznacza, że nie uważam siebie za mniejszego niż jestem w rzeczywistości, lecz że wiem o swojej boskiej godności i że idę na poszukiwanie wewnętrznej wolności, że podejmuję, powiedzmy, odpowiedzialność za kraj, który Bóg mi powierzył. Ten kraj najczęściej to moja rodzina, albo moja firma, moja praca, jakaś grupa, wspólnota, ludzie, z którymi jestem blisko. Jest to kraj też mojej duszy, z moimi wzlotami i upadkami, z moimi górami i dolinami. Też królem jest tylko ten, kto przestaje innych obarczać odpowiedzialnością za swoje sytuacje, za swoje życie, za swoje decyzje, ale też bierze swoje życie we własne ręce. To jest również król, który uczy się panować nad sobą, a zarazem kierować sobą. To są, wydaje mi się, takie najważniejsze rzeczy, sprawy, które dotyczą Dawida jako króla, a zarazem tego archetypu mężczyzny, który uczy się być królem. Łączyć w sobie pozornie te przeciwstawne bieguny. I wrażliwość, i odwagę, i walkę, i miłość. I uczuciowość, i rozum.
No i jednocześnie to, co do niego należy, co jest w jego gestii, w jego panowaniu, odnosi jednak nie do siebie, nie czyni poddanym tego sobie, tylko jednak oddaje Panu Bogu. To też...
Tak, i Dawid, to też jest taka godna myśl, godna uwagi, może tak, myśl godna uwagi. Dawid nie zwątpił nigdy w Boga. Nigdy się go nie wyparł. Mimo grzechów, słabości, upadków, do niego zawsze wracał. Zawsze swoje życie układał w myśl Boga. Jak Bóg to widzi, szukał jego woli. Nawet jeśli wyparł swoje grzechy, kiedy bał się do prawdy przyznać, że dokonał wielkiej zbrodni, rozbił małżeństwo, zniszczył życie tego małżeństwa, więc były to ogromne, wielkie grzechy. To jednak Natan, który przychodzi w imieniu Boga i mówi mu o tym, to Dawid staje w prawdzie. Przecież mógłby zabić Natana i udać, że się nic złego nie stało. A jednak tego nie zrobił. Upadł na kolana, żałował, płakał i błagał Boga o przebaczenie. Też tutaj można byłoby powiedzieć o takiej też ciekawej rzeczy. Mam na myśli to, że nie tylko Dawid, ale każdy z nas, każdy człowiek, jeśli popełni jakiś grzech, jakieś zło, to mamy w sobie taką tendencję, żeby ten grzech, to zło zakamuflować, ukryć. Żeby ono nie ujrzało światła dziennego. Żeby o tym, co jest w nas grzeszne i słabe, o tym, żeby się o tym nikt nie dowiedział. Bo tego się i boimy, i krępujemy, i wstydzimy. Więc dotykanie tej prawdy o sobie nie jest przyjemne. Jest to trudne, jest to walka. To jest również ryzyk bycia królem. No i do czego zmierzam? Żeby można było poznawać siebie, swoją grzeszność i słabość, jakąś ułomność i tą ciemną stronę, no to potrzebujemy Bożej łaski, Bożej pomocy. My sami nie zobaczymy tego tak, jak to powinno się zobaczyć. I tu potrzebujemy Bożych oczu, Ducha Świętego. Nawet jeszcze można byłoby konkretnie powiedzieć, w sakramencie pokuty, kiedy robimy rachunek sumienia, kiedy chcemy się spowiadać Bogu, swoje grzechy wyznawać, to właśnie wręcz należy modlić się wcześniej do Ducha Świętego, potrzebne łaski, czy do Matki Bożej, do Trójcy Świętej, do Świętych, do aniołów, stróżów, by nam pomogli zobaczyć nasze życie oczami Jezusa, oczami Boga. By nam pomogli zobaczyć tą prawdę o sobie, jaką Bóg zna o nas. Bo to, co my mówimy na spowiedzi odnośnie samego siebie, naszych grzechów, to, co my uważamy za grzech, za jakiś występek, to nie musi oznaczać w oczach Bożych rzeczywiście poważnego grzechu. To, jak ja siebie widzę, nie znaczy to, że tak mnie widzi Bóg. Można tą prawdę jakoś wyprzeć, usprawiedliwić, wytłumaczyć, jakby tak trochę znieczulić. I czy ubarwić, czy umniejszyć, albo nawet przesadzić.
Usprawiedliwić.
Albo przesadzić, bo też tak może być. A tu właśnie chodzi o to, żeby nie umniejszać, nie przesadzać, ale zobaczyć prawdę taka, jaka jest, czyli w pokorze. Jest tu potrzebna łaska. Łaska też Ducha Świętego, moim zdaniem. I wydaje mi się chwilami, że my nie modlimy się o to światło Ducha Świętego w sakramencie pokuty, żeby rozeznać. Panie Boże, co chcesz, abym Ci wyznał na spowiedzi? Jaki grzech? Czym Cię ranię? Czym Cię krzywdzę? Czym Cię zadaje ból? O co chciałbyś mi wybaczyć? Co chciałbyś, żebym Ci powierzył? Więc pokaż mi to. Daj mi to poznać. Wydaje mi się, że często ludzie tak się nie modlą. Ewentualnie jakoś tam próbują sami zrobić rachunek sumienia, tak jak potrafią, czy jakiś rachunek sumienia czytają, czy jak, tak jak im sumienie mówi, tak to później wyrażają. A niekiedy możemy też zafałszować sumienie, możemy też je zakłamać, możemy prawdy do siebie nie dopuścić, tak jak właśnie Dawid, Dawid mógł wyspowiadać się, mógł wyznać grzech, kiedy otworzył się na Bożą łaskę poprzez Natana. A też mógłby zamknąć się na głos Boga poprzez Natana. Mógłby go odrzucić, podejmował decyzję, jednak był odważny, był pokorny w prawdzie stanu i błagał Boga o przebaczenie. I wydaje mi się, że to jest też takie bardzo ważne w postawie Dawida. Tu możemy się od niego dużo uczyć. Otwartości na Bożą łaskę. I Dawid był wierny Bogu do śmierci. Niezależnie od tego, jak żył, jak postępował, do niego zawsze wracał. Na nim polegał, jemu ufał. To też jest, wydaje mi się, że bardzo piękna postawa Dawida, ciekawa, zarazem taka dzisiaj znacząca, też dla nas mężczyzn. Żebyśmy się też uczyli takiej prawdy o sobie, a zarazem zaufania Bogu i szukali w Nim pomocy i światła. Mimo naszych różnych krętych dróg i upadków i słabości, bo każdy je ma, niemniej ważne jest to, czy wracamy do Boga. Na razie może tyle na dzisiaj. O Dawidzie.
No tak, życzymy wszystkim mężczyznom, żeby szukali w sobie połączenia tego walecznego mężczyzny, tego walczącego też o miłość, tego mądrze kierującego swoim życiem i życiem innych ludzi i szukania tego odniesienia do Pana Boga. To taki biblijny mężczyzna, który nam łączy różne cechy tych wcześniejszych, o których rozmawialiśmy, ale to nie koniec, proszę Państwa, naszych rozważań na temat biblijnych mężczyzn. Zapraszamy na następną audycję, a na razie życzymy Państwu, żeby Państwo odnajdywali w sobie te cechy Dawida. Może nie te najgorsze, ale te najlepsze.
Życzymy dobrej nocy, dziękujemy za bycie razem z nami. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie.
Ksiądz Robert Staszuk był moim Państwa gościem. Anna Kaszczyc, Łukasz Zalewski. Dziękujemy Państwu, życzymy dobrej nocy.